Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Byliśmy zresztą obaj w sobotę na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w Rawiczu, prezes w bardzo dobrej kondycji.
No to prawda i bardzo merytoryczne tłumy ludzi. Ja dawno nie widziałem w Rawiczu takich tłumów na spotkaniu jakimkolwiek politycznym, a tym bardziej konserwatywnym, prawicowym. No to świadczy o tym, że naprawdę nasze poparcie wzrasta i ludzie oczekują konkretów, recept, jak wyjść z trudnej sytuacji. No i rzeczywiście było. Było o bezrobociu, o służbie zdrowia, o szkolnictwie.
Czy prezes czuje, że za rok będzie premierem?
No i są na to, są ku temu duże przesłanki. I bardzo dobrze, bo to, co usłyszałem w Rawiczu, co w ogóle słyszę w czasie rozmów wewnątrzpartyjnych, napawa optymizmem. Bardzo dużo konkretnych rozwiązań, takich dotyczących naszego codziennego życia. Szkolnictwo, no to szkoły, 8 lat podstawówki, 4 lata liceum czy 5 lat technikum, koniec z tymi nieszczęsnymi gimnazjami, prawda? W szkole wysoki poziom nauki, dyscyplina, wychowanie patriotyczne.
No to już jest większy ogólnik. Konkretem jest likwidacja gimnazjum.
Tak, to jest likwidacja.
I to był tak naprawdę jedyny konkret, jaki usłyszeliśmy, panie pośle. No, słyszeliśmy mnóstwo zapowiedzi, będzie lepiej, zbudujemy nową Polskę. To słyszeliśmy, ale z konkretów?
Panie rektorze, no proszę, niech pan ma litość, to przecież było naprawdę dobre, konkretne spotkanie. Zaraz jeszcze usłyszę, że było cały czas w Smoleńsku. Tymczasem...
Nie było, to nie powiem, bo byłem, słyszałem.
Tak, tak.
Było właściwie
było tylko i wyłącznie
prawie wcale.
Natomiast, o tym, jak zmienić codzienne.
Natomiast usłyszałem, że będzie Budapeszt nad Wisłą. To, co prezes mówił zaraz po przegranych wyborach, to się wszyscy śmiali. Historia Orbana, ale u nas chyba mało kto w ogóle o Orbanie wie i się orientuje, kim jest Viktor Orban.
Napisał znakomitą książkę
Igor Jankę,
mieszkaniec Gostynia.
Ja przeczytałem, znaczy, więc wiem, ale ludzie już niekoniecznie. Natomiast prezes mówił, zbudujemy nową Polskę, bo ta, którą mamy, to jest po prostu miazmat PRL-u. Ale co to jest nowa Polska? To jest ta czwarta Rzeczpospolita?
No oczywiście to hasło było wyśmiewane przez liberalne media przez lata, ale oczywiście to jest koncepcja nadal aktualna, budowania Polski równych szans, budowania Polski, w której ten, kto chce pracować, kto jest przygotowany, się odnajdzie, ale też polski szacunku do osób najsłabszych. No nie może być tak, że aby dostać dobrą pracę, trzeba mieć znajomości i układy. Aby założyć biznes, trzeba wiedzieć, kiedy będzie rozpisywany kontrakt czy jakiś tam przetarg. Nie, szanse powinny być równe, powinna być taka czystość, przejrzystość państwa i to jest element właśnie czwartej Rzeczpospolitej. Stąd też nasze działania antykorupcyjne. Działania antykorupcyjne wpływają na życie całego społeczeństwa, także tych, którzy nie biorą łapówek, nie dają łapówek, bo po prostu nikt od nich takich łapówek nie będzie wymagał i to, czy dana sprawa będzie załatwiona, czy nie, będzie zależeć tylko odpowiednio od kompetencji prawa.
Nowe państwo polskie, panie pośle. Nowa konstytucja, zupełnie na nowo?
Ja jestem zwolennikiem napisania nowej konstytucji. W tej nadchodzącej kadencji Sejmu będziemy mieli 20-lecie obowiązującej teraz. To jest czas zawsze na dokonywanie poprawek. Nie ma konstytucji niezmiennej, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych.
Ale tylko poprawiamy starą, czy zmieniamy, piszemy nową? Orban na Węgrzech napisał nową.
Ja byłbym za tym, jeżeli by się udało, jeżeli byśmy mieli taką większość w parlamencie, żeby napisać nową konstytucję. Natomiast trzeba być realistą. Gra toczy się o to, czy będą w Polsce zmiany, czy nie. I to też każdy z naszych słuchaczy, słuchają nas osoby o różnych poglądach, więc niech sobie rozważy każdy z naszych słuchaczy to, co chce. Czy chce, żeby w Polsce była zasadnicza zmiana i powrót do lat 2005-2007, i to mówię o polityce i fiskalnej, i to nie każdy sobie przypomni, czy wtedy mieliśmy lepiej, czy mieliśmy gorzej, czy była praca, czy nie było pracy, jakie były płace, etc.
Panie pośle, na tym spotkaniu pan prezes Kaczyński bardzo dobrze zdiagnozował to, co jest, bo to wszyscy widzimy, co jest złe, natomiast to nie powiedział, jakie jest lekarstwo.
Powiedział, natomiast jedno zdanie tylko, czy są zasadnicze zmiany, czyli po prostu, czy będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, czy będzie kontynuacja, bo w parlamencie mówi się otwarcie o koalicji Platformy Obywatelskiej z SLD, że nie tylko będzie koalicja PO-PSL, ale również z SLD i że te trzy partie wspólnie wystąpią przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Może być tak, że PiS wygra wybory, a pomimo to będzie koalicja tych trzech partii i nadal będziemy patrzeć na pana Tuska, na pana Nowaka, na panią Muchę i tak dalej.
Pytam o te wasze rozwiązania. Mówicie Nowa Polska, więc dobrze, prezes mówił, służba zdrowia leży i kwiczy. Jaka będzie służba zdrowia według PiSu?
Prezes powiedział, że są pewne segmenty państwa, na których nie można oszczędzać. Wymienił trzy. Wymienił służbę zdrowia, edukację i bezpieczeństwo. Tu rozumiane jako bezpieczeństwo międzynarodowe, czyli krótko mówiąc armia i wewnętrzne, czyli po prostu bezpieczeństwo każdego obywatela, który idzie na...
Szkolnictwo, już wiemy, likwidujemy gimnazja. Konkretna propozycja dla wyborcy.
Plus również polepszenie powiedziałbym dochodu nauczyciela.
Okay. Podwyższenie. Służba zdrowia.
Służba zdrowia, również zwiększenie środków na służbę zdrowia, przesunięcie z innych segmentów.
Likwidujemy NFZ?
Tak, powrót do budżetowej służby zdrowia. Służba
bez
zdrowia,
kas chorych, bez NFZ-u?
Tak, powiedzmy to otwarcie. Służba zdrowia nigdy nie będzie przynosić zysku. To jest coś, do czego zawsze trzeba dopłacać. To nie może być tak, to mieliśmy przecież w naszym regionie nawet przypadki, że wybierano karetki, zdaje się z tego, co mogłem usłyszeć, gorsze, tylko dlatego, że były tańsze. No ja jednak jestem za tym, żeby karetka po prostu dojechała na czas, a nie dojechała 10 minut później, bo będzie
taniej. Panie pośle, samorządowe czy państwowe wszystkie?
To jest dyskusja wewnątrz naszej komisji. Mam nadzieję, że uda mi się zorganizować w najbliższych miesiącach wreszcie spotkanie z członkiem, najlepiej przewodniczącym Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej, bo to też w kontekście Leszczyńskiego Szpitala, ale też choćby tego, co działo się na przykład z ratownictwem medycznym, czyli z karetkami, krótko mówiąc, w Gostyniu.
Czyli tu decyzji nie ma. Ja przepraszam, ja muszę pospieszać, bo jeszcze mam pytanie na przykład o armię, tak? Zmieniamy armię, w takim razie co, wracamy do poboru?
Armia w tej chwili została zmniejszona w sposób radykalny. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że polska armia zmieściłaby się na stadionie. I że
na dużym stadionie, nie na naszym. Tutaj, na większym takim.
Znaczy, leszczyński średni, to eurowym jest mały stadionie.
Ale pytanie, lekarstwo, panie pośle.
Zwiększenie, uważam, że armia powinna mieć 220 tysięcy.
Zawodowa?
W większości powinna być zawodowa, powinna być też rezerwa, czyli osoby, które by odbyły przeszkolenie i mogą być w razie mobilizacji wzywane. Jeżeli chodzi o szkolenie wojskowe, oczywiście powinno ono być, ale powinno być po prostu mądrze przeprowadzone. Bardzo krótkie i intensywne, żeby młody człowiek mógł się nauczyć czegoś, a nie tylko siedzieć w koszarach i być, nie wiem, że tak powiem, obiektem wyżywania się jakichś, prawda, sierżantów i tak dalej. I żeby przy okazji nauczył się różnych czynności takich życiowych, nie wiem, przy okazji zrobił prawo jazdy, formacja patriotyczna, różne tego typu
ubezpieczenia społeczne, tu zwracam honor, bo rzeczywiście tutaj bardziej konkretne zapowiedzi padły. Pan prezes powiedział, wracamy do 65 i 60.
Tak, zdecydowanie chcę to jasno powiedzieć. Prezes Kaczyński na spotkaniu w Rawiczu, zresztą wcześniej w Krotoszynie, powiedział wyraźnie, daję słowo, że jak wrócimy do władzy, będziemy rządzić, to będzie 65 dla panów i 60 dla pań, ale uwaga, ten, kto będzie chciał do 67, będzie miał taką możliwość.
Mam nadzieję, że dożyję, bo będę chciał. A i druga sprawa, kończymy z kontami indywidualnymi i wracamy do zasady solidaryzmu społecznego.
Pan prezes powiedział troszeczkę inaczej, był pan blisko, ale pan prezes powiedział, mówimy prawdę, czym jest OFE. Weźmy pod uwagę to, że te panie, które przeszły na emeryturę już w systemie OFE, na razie panowie jeszcze nie, ale pani już pierwsze otrzymują tą emeryturę, to miewają emerytury z OFE po 70 zł, po 100 zł. I uważamy, że ten system jest dość skompromitowany. Należy dać możliwość powrotu do ZUS-u, ale teraz uwaga. Najważniejsze, znów szanujemy, w przeciwieństwie na przykład do aktualnego rządu, wolność obywateli i my damy wolność wyboru. Powiemy obywatelu, masz możliwość A, powrotu do ZUS-u, B, powrotu, czy pozostania w OFE.
A ty składka wybierasz. Obowiązkowa? Jakbyście dali wolność, system, to byście nie, powiedzieli, nie system, chcesz, to w ogóle nie musisz płacić.
System pozostaje, ten, który jest teraz, był jedną z dwóch alternatyw. No to wiadomo, że tu jest ta składka podstawowa i tak dalej, a później jest obok pełny ZUS, stuprocentowy. No i niech każdy to wybierze.
Zobaczymy, i to są te wasze propozycje, które już ponoć w szufladach są.
Tak. Aha, i zasada solidaryzmu społecznego, jeżeli chodzi o emerytury, to jest rzeczywiście doprowadzenie do tego, żeby nie było aż tak dużych rozwarstwień emerytalnych. Czyli są osoby, które mają w Polsce, wiem, że to trudno uwierzyć naszym słuchaczom, ale po 7-8 tysięcy złotych. No i są osoby, które mają emerytury, o których, no nie wiem, 1000 złotych, 1100 złotych. I ja uważam, że dobrze było, gdyby te osoby, które mają najniższą emeryturę, miały kilkaset złotych wyższą, a te, które mają po 8 tysięcy, miały 1000 złotych niższą. Naprawdę by nic nie zauważyły.
Te no tylko, że tych, osoby, co mają tak dużo, jest dużo mniej niż tych, którzy mają tak mało.
Mówię, że tutaj tu skąd wyrównać? Mniej, a tu 100,
i to jest to pytanie o to, co macie w szufladach, czy macie też wyliczenia? Skąd wziąć
mamy
na to pieniądze?
Mamy też kilku bardzo poważnych kandydatów, choćby na ministra finansów i pani Gilowska, i pani profesor Gilowska, a pan profesor Kropiwnicki.
Jest gabinet cieni?
Jest kilka osób do każdego z resortów. Gabinetu cieni takiego pracującego nie, ale są zespoły ekspertów.
Ja zawsze marzyłem, żeby mieć gabinety cieni.
Przy każdym, no widzę, że pan jest tutaj zwolennikiem systemu anglosaskiego.
A pan poseł w gabinecie cieni też się znajduje?
Ja wspieram różne segmenty, choćby politykę informacyjną, ale też politykę związaną z kulturą, środkami przekazu.
Minister kultury czy rzecznik rządu?
Panie dyrektorze, na pewno nie odpowiem na to pytanie. Najpierw musimy wygrać wybory, a na pewno nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Przy całej sympatii do pana i słuchaczy Radia Elka, to jednak jest zdecydowanie za wcześnie.
Ale prezesa mogę o to spytać, jak się z nim spotkałem.
A oczywiście.
Nic nie stoi na przeszkodzie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, proszę pytać.
Pan poseł Jan Dziedziczak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.